Żałuję, że nie posłuchałem Elronda, szeptał Pipin do ucha Samowi. Teraz widzę, że nie nadaje się do takich rzeczy. Nie mam w sobie dość krwi Bandobrasa Bulroera. To wycie mrozi mi szpik w kościach. Nie pamiętam, żebym się kiedykolwiek w życiu czuł równie nieszczęśliwy. Mnie też dusza ucieka na ramię, panie Pipinie, odparł Sam. Ale przecież nas jeszcze wilki nie zjadły, a mamy w kompanii paru chłopów na schwał. Nie wiem, jaki los grozi Gandalfowi, ale założę się, że stary czarodziej nie trafi do wilczego żołądka. Żeby się zabezpieczyć od nocnych napaści, drużyna wspięła się na szczyt wzgórza, pod którym się schroniła z wieczora. Wieńczyła je kępa sędziwych drzew o koślawych pniach, wokół zaś kręgiem leżały głazy. Wędrowcy rozniecili pośrodku ognisko, nie mogąc i tak liczyć, że ciemności i cisza ukryją ich przed wilczym pościgiem. Obsiedli ognisko i ci, którzy nie pełnili warty, drzemali niespokojnie. Kucyk Bill, nieborak, pocił się i dygotał. Wycie wilków, chwilami bliższe, a chwilami dalsze, otaczało ich teraz zewsząd. O najczarniejszej godzinie nocy błyskały na stokach rozgiskrzone ślepia. Najzuchwalsze bestie podsuwały się niemal pod sam krąg głazów. W przerwie tego kamiennego muru zamajaczyła w pewnej chwili ciemna sylwetka ogromnego wilczura, który się wpatrywał w wędrowców. Dreszcz ich przeszedł, gdy bestia zawyła nagle, jakby przywódca wzywał sforę do ataku. Gandalf wstał i wysunął się naprzód z różdżką wzniesioną do góry. — Słuchajcie, psy Saurona! — krzyknął. Gandalf jest tutaj. Jeśli wam własna parszywa skóra miła, umykajcie. Który się ośmieli przekroczyć ten krąg, temu sierść spalę od pyska do ogona.
Wilk chrapnął i potężnym susem skoczył naprzód, lecz w tym okamgnieniu zadzwoniła cięciwa. Legolas wypuścił strzałę z łuku. Straszliwy skowyt przeszył powietrze i zwierz w pół skoku zwalił się na ziemię. Strzała elfa przebiła mu gardziel. Dokoła czujne ślepia nagle zgasły. Gandalf i Aragorn wyszli poza krąg, lecz wzgórze było już puste. Stado wilków pierzchło. Wokół w ciemnościach zaległa cisza. Tchnienie wiatru nie niosło już z sobą żadnych głosów. Noc była głęboka. Wąski sierp księżyca zniżał się ku zachodowi, przebłyskując spośród wystrzępionych chmur. Nagle Frodo ocknął się ze snu. Bez żadnego ostrzeżenia znów wszędzie wokół obozu buchnęło dzikie, zajadłe wycie. Olbrzymie stado wargów zgromadziło się milczkiem i znienacka przypuściło atak ze wszystkich stron naraz.
— Dorzućcie drew do ognia! — krzyknął hobbitom Gandalf. — Dobądźcie broni i ustawcie się wsparci plecami o siebie!
Nowe gałęzie trysnęły płomieniem i w migotliwym blasku Frodo dostrzegł tłum szarych cieni przeskakujących przez kamienny krąg. Z każdą sekundą przybywało ich więcej. Aragorn sztychem miecza przebił gardziel ogromnego wilczego prowodyra. Boromir potężnym rozmachem odciął łeb drugiego. U boku dwóch wojowników stał Gimli, szeroko rozstawiwszy krzepkie nogi z wzniesionym toporem. Strzały ze świstem wylatywały z łuku Legolasa. Nagle postać Gandalfa jakby urosła w migotliwym blasku ognia. Czarodziej wyprostował się niby groźny olbrzym, kamienny posąg starożytnego władcy na szczycie wzgórza. Pochylił się błyskawicznie, chwycił płonącą gałąź i ruszył przeciw wilkom. Bestie cofnęły się przed nim. Gandalf cisnął wysoko pod niebo roziskrzoną żagiew. Rozpaliła się białym blaskiem niby błyskawica, a czarodziej grzmiącym głosem krzyknął: Naur an Edrai Thammen! Naur dan Ingaur Hoth! Rozległ się huk i trzask. Drzewo nad jego głową rozkwitło nagle oślepiającym bukietem ognia. Płomień niósł się z drzewa na drzewo. Szczyt wzgórza zalśnił jaskrawym światłem. Miecze i sztylety obrońców zaskrzyły się płomieniami. Ostatnia strzała Legolasa zapaliła się w locie i płonąc utknęła w sercu ogromnego wilczego przywódcy. Całe stado pierzchło. Ogień przygasał zwolna, aż został po nim tylko deszcz iskier i popiołu. Gorący dym kłębił się nad opalonymi kikutami drzew i czarną chmurą spływał ze stoków, kiedy pierwszy nikły brzask dnia pojawił się na niebie. Odparci napastnicy nie wracali.
— A co, nie mówiłem? — rzekł Sam do Pipina, wsuwając miecz w pochwę. — Jego wilki nie dostaną. — To była niespodzianka ani słowa. Mało brakowało, żeby mi wszystkie włosy osmaliło z głowy.
Kiedy dzień wstał, nie ujrzeli nigdzie znaku po wilkach. Na próżno szukali ścierwa zabitych bestii. Jedynym świadectwem stoczonej bitwy były opalone drzewa i strzały Legolasa rozrzucone po wzgórzu. Wszystkie zdawały się nietknięte z wyjątkiem jednej, z której zostało tylko ostrze.
A więc tak, jak się obawiałem, stwierdził Gandalf. Nie były to zwykłe wilki żerujące na pustkowiu. Teraz zjedzmy coś na prędce i ruszajmy stąd.
Tego dnia pogoda znów się odmieniła, jakby posłuszna rozkazom jakiejś władzy, której śnieżna zawieja nie mogła już oddać usług. Potrzebne było natomiast jasne światło, żeby każdy poruszający się wśród pustkowi punkcik stał się z daleka widoczny. Wiatr w ciągu nocy skręcił z północy na południo-zachód, teraz zaś ucichł zupełnie. Chmury odpłynęły na południe. Niebo czyste i wysokie jaśniało błękitem. Gdy drużyna gotowa do odmarszu stanęła na skraju wzgórza, blade słońce błysnęło nad szczytami gór.
Musimy dotrzeć do drzwi przed zachodem słońca, powiedział Gandalf. Inaczej w ogóle tam nie dojdziemy. Droga niedaleka, ale może trzeba będzie kluczyć, bo tu Aragorn nie może nas przeprowadzić. Rzadko gościł w tych stronach, a ja byłem tylko raz jeden u zachodnich ścian Mori. I to bardzo dawno temu. Moria jest tam, rzekł, wskazując w kierunku południowo-wschodnim, gdzie zbocza gór opadały stromo w cień zalegający u ich podnóży.
W dali majaczyła linia nagich skał, a wśród nich, wyższa niż inne, wystrzelała olbrzymia, lita, szara ściana.
Kiedy zeszliśmy z przełęczy, poprowadziłem was nieco na południe od poprzedniego punktu wyjścia, jak zapewne nie jeden z was zauważył. Dobrze zrobiłem, bo dzięki temu mamy teraz drogę o kilka mil skróconą, a pośpiech jest wskazany. Ruszajmy!
Nie wiem, czego sobie życzyć, posępnie rzekł Boromir. Czy żeby Gandalf znalazł to, czego szuka? Czy też byśmy, doszedłszy pod urwisko, stwierdzili, że drzwi znikły na zawsze? Jedno gorsze od drugiego. Najbardziej zaś prawdopodobne, że wpadniemy w potrzask między ścianę skalną a stado wilków. Prowadź, Gandalfie!
Gimli szedł teraz na czele u boku czarodzieja, bo pilno mu było ujrzeć Morię. We dwóch wiedli drużynę z powrotem ku górom. Jedyna stara droga od zachodniej strony biegła do Morii wzdłuż potoku Sirannon, który wypływał spod skał w pobliżu drzwi. Ale czy Gandalf się omylił, czy też w ostatnich latach teren się zmienił? Dość, że nie mógł odszukać potoku w okolicy, gdzie się go spodziewał, o parę mil na południe od miejsca noclegu. Słońce stało wysoko, a drużyna wciąż jeszcze błąkała się i brnęła przez jałowe rumowiska czerwonych kamieni. Nigdzie nie dostrzegali błysku wody, nie słyszeli jej szmeru. Wkoło otaczało ich suche pustkowie. Tracili już otuchę, ani żywej duszy na ziemi, ani ptaka na niebie. Nie śmieli nawet myśleć, co noc przyniesie, jeżeli ich zaskoczy w tej głuszy odciętej od świata. Niespodzianie Gimli, który wysunął się naprzód, odwrócił się i przywołał towarzyszy. Stał na wzgórku i wskazywał na prawo od ścieżki. Podbiegli wszyscy i z góry zobaczyli głęboko wcięte w teren wąskie koryto rzeki. Było suche, milczące. Ledwie nikła struga wody sączyła się po brunatnych, czerwonymi plamami poznaczonych kamieniach, lecz wzdłuż brzegu ciągnęła się dróżka, wyboista i niewyraźna, wijąca się kręto między rozwalonymi nasypami i rumowiskami niegdyś brukowanego gościńca.
— A, nareszcie! — zawołał Gandalf. — Tędy więc płynął potok Sirannon. Woda spod wrót! — Jak nazywali go krasnoludowie. Ale co się stało z tą wodą? Była ongi bystra i hałaśliwa. Chodźcie, trzeba się spieszyć, już późno. Wszyscy mieli nogi obolałe i bardzo byli zmęczeni, lecz wytrwale wlekli się przez kilka jeszcze mil uciążliwej, krętej drogi. Słońce minęło zenit i przeszło na zachodnią stronę nieba. Odpoczywali krótko, zjedli coś na prędce i szli dalej. Przed nimi piętrzyły się góry. Oni jednak, idąc głębokim parowem, widzieli tylko ich najwyższe grzbiety i odległe wierchy na wschodzie. W końcu doszli do ostrego skrętu. Droga, która dotychczas prowadziła na południe, klucząc między krawędzią rzecznego koryta po prawej, a stromym zboczem po lewej stronie, tu zawracała znowu prosto na wschód. Za zakrętem ujrzeli ścianę skalną, niezbyt wysoką, mierzącą nie więcej niż 30 stóp, poszczerbioną u szczytu na kształt piły. Przez szeroki wyłom, który zapewne wyżłobił sobie niegdyś potężny i obfity wodospad, ściekała ledwie nikła stróżka.
— A więc rzeczywiście wszystko tu się bardzo zmieniło — rzekł Gandalf. — Mimo to nie ma wątpliwości, trafiliśmy na właściwe miejsce. Nic więcej nie zostało po wodospadzie schodów. Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, tuż obok wykute są w skale stopnie, chociaż główna droga oddala się w lewo i za kosami prowadzi na górną platformę. Od wodospadu aż pod ściany Morii ciągnęła się płytka dolina, której dnem płynął Sirannon, a wzdłuż jego brzegów biegła droga. Wejdziemy na górę. Przekonamy się, jak teraz wygląda.
Bez trudu odszukali stopnie w skale i Gimli wspiął się po nich szybko, a za nim Gandalf i Frodo. Ale u szczytu stwierdzili, że dalej iść tędy nie sposób i zrozumieli, dlaczego woda spod wrót wyschła. Mieli za sobą chłodne niebo, lśniące złotem zachodzącego słońca, a przed sobą ciemne, spokojne jezioro. Ani błękit nieba, ani blask zachodu nie odbijały się w jego posępnej tafli. Wodą Sirannonu zagrodzono ujście tak, że rozlały się, zatapiając całą dolinę. Za groźną przestrzenią jeziora potężne skalne ściany, surowe i szare, w gasnącym świetle dnia wznosiły się jak mur nieprzebyty. W ponurej, litej skale Frodo na próżno wypatrywał bramy, pęknięcia czy szczeliny.
— To ściany Morii — powiedział Gandalf, wskazując skały za wodą. — Tam były ongi wrota. Drzwi elfów u kresu gościńca z Hollinu, który nas tu doprowadził. Ale teraz ta droga jest zamknięta. Nikt z was, jak przypuszczam, nie ma ochoty rzucić się w pław przez tę ponurą wodę i to o zmierzchu. Jezioro nie wydaje się czyste.